Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez SGH, Instytut Studiów Wschodnich oraz Polską Agencję Prasową. Tematem dzisiejszego spotkania jest energetyka alternatywna i chciałbym serdecznie przedstawić naszych dzisiejszych rozmówców. Zacznę od pani profesor Doroty Niedziułki, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Oraz pana Macieja Mazura dzisiaj też gościmy, dyrektora zarządzającego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
Witam serdecznie.
Szanowni państwo, energetyka alternatywna, myślę, że na samym początku naszej rozmowy wymaga doprecyzowania pewnych pojęć, bo każdy trochę inaczej to rozumie. Czy mógłbym poprosić o wyjaśnienie, co się składa na tą energetykę alternatywną i czy alternatywny to jest taki synonim zeroemisyjności, ekologiczności?
Szanowni państwo, energetyka alternatywna utożsamiana jest z pewną odrębnością do paliw ropopochodnych, szukania alternatyw dla źródeł napędu, które będą uwzględniały inne rodzaje, oczywiście poza gazem ziemnym, poza możliwością wykorzystania napędu hybrydowego, elektrycznego, każdą formę, która pozwala zmienić dotychczasową formę napędu pojazdów, no bo dzisiaj, jak rozumiem, mówimy o napędzie pojazdów, a nie energetyce alternatywnej w takim szerszym ujęciu, patrząc na cały rynek energii uwzględniający wytwarzanie energii elektrycznej, energii cieplnej. Odnosimy się tylko do tego fragmentu energii, który dotyczy energii mechanicznej. A więc poszukiwanie źródeł napędu, które stanowią alternatywę do ropopochodnych form napędu i tego silnika spalinowego, który notabene był tym elementem kreującym postęp technologiczny i stanowiącym o możliwości osiągnięcia czy wejścia na nowy pułap rozwoju zmieniającego dotychczasowe formy komunikacji.
A to kojarzenie alternatywne równo ekologiczne? Czy to jest
w większości wypadków oznacza ekologiczny.
Ale nie w 100%.
Ale nie w 100%.
To które elementy tej energetyki alternatywnej nie są do końca ekologiczne?
No, można by się zawsze zapytać, jak wytwarzana jest energia elektryczna, która potem jest wykorzystywana w napędzie pojazdów elektrycznych. Czyli jeżeli ona jest wykorzystywana wykorzystując węgiel kamienny w elektrowniach konwencjonalnych, no to tutaj tak naprawdę nie mówimy o napędzie, który jest zeroemisyjnym.
Ja myślę, że można dodać w tym miejscu, że samo pojęcie energetyka alternatywna czy paliwa alternatywne, myślę, że z roku na rok nowych definicji potrzebuje i te nowe definicje stają się faktem, bo też gdy spojrzymy w historię motoryzacji...
Nowe definicje, bo są też nowe rozwiązania, nowe paliwa się pojawiają?
Tak, myślę, że też nasze dążenie w ogóle do tego, żeby szukać tych rozwiązań zeroemisyjnych, też nas bardzo mocno przekierowuje na poszukiwanie tych paliw, które nie mają związku z paliwami kopalnymi, które wiążą się z tą docelową zeroemisyjnością. My się zetknęliśmy z nazwą paliwa alternatywne między innymi w kontekście dyrektywy unijnej z 2014 roku i w ramach tej dyrektywy dotyczącej rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych mówiliśmy w 2014 roku o dosyć szerokim zakresie paliw. Od paliw związanych bezpośrednio z paliwami kopalnymi, czyli z gazem, LPG, LNG, CNG, aż wreszcie do energii elektrycznej przez różnego rodzaju paliwa typu biopaliwa czy paliwa syntetyczne, które też miały w 2014 roku na celu ograniczanie emisji, bo to stało w genezie całego procesu. Ale w 2014 roku my patrzyliśmy na to zdecydowanie szerzej niż patrzymy na to dziś.
To dlaczego teraz patrzymy w ten inny sposób?
Dlatego, że sytuacja tego wymaga.
Tego spisu?
Ja myślę, że od 2014 do 2022 roku naprawdę bardzo wiele się wydarzyło. W kontekście też naszego zrozumienia, w którym miejscu my jesteśmy i jak mało czasu mamy, żeby sytuację naprawić, tudzież uratować. Bo my oczywiście dziś rozmawiamy w bardzo specyficznym momencie, który
do tego przejdziemy,
rzuca
tego
światło w zasadzie na całą naszą dyskusję. Ale też nie zapominajmy, że w tym samym momencie, w którym dzieją się te wydarzenia, które się dzieją. Także został opublikowany kolejny raport IPCC, już szósty. I niestety każdy kolejny raport IPCC stawia świat w coraz większej sytuacji problemowej, bo my w tym raporcie czytamy w zasadzie wprost, jeśli nie podejmiemy konkretnych działań, to życie na tej planecie stanie się w wielu jego obszarach po prostu niemożliwe. I to też nas motywuje do tego, żebyśmy my odchodzili od paliw, które nazywamy niskoemisyjnymi, do paliw docelowo, które chcemy wierzyć, że będą zeroemisyjne. Oczywiście ta ich zeroemisyjność, tak jak pani profesor powiedziała, ona także zależy od wielu czynników, od tego, jak te paliwa są produkowane, ale myślę, że to też dzisiaj jeszcze...
Ale ja bym jedną rzecz dodała, taką bardziej optymistyczną, bo oczywiście ten aspekt środowiskowy, klimatyczny jest niezwykle istotny i tutaj pan słusznie poruszył, że jest to jeden z tych najczęściej podkreślanych wątków, który ma przekonać, skłonić, uświadomić, ale oprócz tego ja nie bez kozery wskazałam na kwestie związane z technologiami i postępem, bo ten aspekt związany z innowacyjnością i w przypadku produkcji przemysłowej, a przemysł motoryzacyjny zawsze, proszę Państwa, należał do tych przemysłów, które świadczyły o innowacyjności gospodarki i o pewnym postępie cywilizacyjnym, no to wpisywało się w umiejętność pokonywania odległości, kosztów związanych z transportem i wielu jeszcze innych elementów. I ja bym dodała, że poza kwestiami środowiskowymi, które są bezdyskusyjne i wszyscy właściwie zgadzamy się do tego, że poszukujemy rozwiązań, które sprawią, że przyszłość będzie bardziej optymistyczna, a człowiek nie będzie tym, który degraduje, ale tym, który w sposób świadomy i racjonalny wykorzystuje. Natomiast ja myślę, że rozwój alternatywnych źródeł napędu to jest też impuls do tego, aby wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, które przekładają się na właśnie przechodzenie na coraz wyższe etapy zaawansowania technologicznego, dając możliwości rozwoju. Bo tak naprawdę to, co jeszcze było wcześniej wskazane, czy to w falach Tofflera, czy właśnie w tych funkcjach cywilizacyjnych czy innowacyjnych, poszukiwanie impulsów, które byłyby źródłem napędu gospodarki i pozostałych branż produkcji przemysłowej, nie tylko motoryzacyjnej, bo to jest system naczyń połączonych, czyli między innymi wskazanie, że jeśli my wprowadzimy nowe źródła napędu, to to przełoży się i na dostawców, i na wytwórców podzespołów, i na usługodawców, i na formy i struktury sprzedaży, i wiele jeszcze innych form działalności. No i to, co pan powiedział, hasło biopaliwa to oznacza także zmiany w sektorze pierwszym, czyli gdybyśmy mogli na to spojrzeć, to właściwie wszystkie trzy sektory angażujemy w pewne zmiany, a przynajmniej nie pozostawiamy ich obojętnymi, więc poza tymi aspektami środowiskowymi jest ten aspekt ekonomiczny, no i niezwykle ważny aspekt, który, o którym mamy też dzisiaj powiedzieć, to jest aspekt polityczny, ale tutaj nie, tak dokładnie nie wyprzedzając, bo to nam pozwoli w pewien sposób uporządkować pewnie te treści.
To może, żeby jeszcze się utrzymać w tym duchu optymistycznym, przynajmniej na moment, to ja się absolutnie zgadzam. My mamy szczęście, bo to najpopularniejsze obecnie paliwo alternatywne, energia elektryczna, także w motoryzacji było obecne ponad 100 lat temu. Było bardziej popularne niż paliwa konwencjonalne.
Tak jest.
Niemniej, w związku właśnie z tym, że wtedy tego szczęścia zabrakło, rozwój technologiczny był niestety, ale zamknięty, wtedy bardzo szybko energia elektryczna straciła swoje znaczenie właśnie na rzecz paliw kopalnych, które później przez dziesiątki lat rozwoju motoryzacji tak naprawdę nadawały ton temu tempu. Dziś mamy sytuację wręcz odwrotną. Mamy to szczęście, że oprócz faktu, że to paliwo nosi znamiona paliwa potencjalnie zeroemisyjnego, to jeszcze jest możliwość stosowania go na skalę masową właśnie w związku z rozwojem technologicznym, z tym, że te produkty po prostu z roku na rok mogą stać się lepsze, a w tym samym momencie tańsze. Czyli tutaj
to
kłania się...
czasu, a pytanie, czy mamy ten czas, obserwując, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i pewnymi reakcjami, które mogą mieć miejsce w gospodarce, w energetyce, na sankcje, na wszystkie procesy polityczne, na ten element, o którym pani profesor zaczęła mówić, czyli nie tylko kwestia ekologii, innowacji, ale też ekonomia i stabilność. Chciałbym zapytać, czy grozi nam kryzys energetyczny, sprowadzając to pytanie do takiego prostego pytania.
Kryzys ekonomiczny w kontekście tego, co się dzieje za, energetyczny w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Oczywiście reakcja Federacji Rosyjskiej i ewentualne działania, które mają być działaniami reperkusyjnymi wobec nałożonych sankcji ekonomicznych, zakłada taką możliwość, że Rosja podejmie decyzję o ograniczeniu dostaw głównych węglowodorów, ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu ziemnego. Takiego scenariusza wykluczyć nie możemy, natomiast on jest mało prawdopodobny. Rosja sobie na to nie może pozwolić z uwagi na charakter swojej gospodarki. To jest gospodarka w znacznej mierze oparta na węglowodorach, na sprzedaży właśnie tych trzech wymienionych przeze mnie węglowodorów, z czego dostawy ropy naftowej, gazu ziemnego do Europy są kluczowe i właściwie ta dywersyfikacja rynku w przypadku Rosji jest mocno ograniczona. Ona należy do OPEC+, a nie jest tym stałym członkiem, więc jej pozycja niewątpliwie uległa już osłabieniu, chociażby przez fakt podejmowanych decyzji przez Stany Zjednoczone i włączenia się także do grona eksporterów gazu ziemnego. Trzecią rzeczą jest niewątpliwie fakt, że w ostatnich latach Europa odrobiła lekcję tego kryzysu i wstrzymania dostaw gazu ziemnego jeszcze przez Białoruś i Ukrainę na początku XXI wieku i zarówno liczba gazoportów, jak i dywersyfikacji kierunków geograficznych dostaw sprawiła, że to nie jest tak silna pozycja, z jaką mieliśmy do czynienia dwie czy trzy dekady temu. Poza tym nałożone sankcje wyraźnie ograniczają zdolność do pozyskiwania zewnętrznego finansowania, właściwie uniemożliwiają, co będzie dodatkowym bodźcem osłabiającym gospodarkę. Więc myślę, że zupełnie wykluczyć nie możemy, bo mamy do czynienia z pewnym ograniczoną racjonalnością, bądź ktoś by powiedział, że racjonalnością przywódcy Federacji Rosyjskiej, która jest specyficzna i tylko jemu, dla niego charakterystyczna, więc trudno jest znaleźć pewne odniesienie do innych przywódców i pewnej logiki działania. A z drugiej strony, jak powiedziałam, gospodarka rosyjska też trudno znaleźć inne odniesienie do innych państw, no poza oczywiście państwami arabskimi, których monolit ekonomiczny jest bardzo podobny, ale one już weszły na trochę inną ścieżkę rozwoju, bo od lat zapowiadają zmianę strategii i wejście na zupełnie inne obszary i zaczynają to czynić. Więc tutaj ja bym była ostrożna w tej ocenie.
Tylko pani profesor rozpatruje sytuację, w której to Rosja wstrzymuje się ze swojej inicjatywy z dostarczaniem surowców do Europy. Ale też możemy być może rozpatrywać wariant, w którym w ramach sankcji to Unia przestanie odbierać ten surowiec.
Może tak być i oczywiście możemy oczekiwać wzrostu wtedy cen. To jest jeden z rodzajów kosztów, jakie przyjdzie ponieść tym, którzy opowiedzieli się po słusznej stronie. No i myślę, że do udźwignięcia czy do uniesienia, bo niewątpliwie wzrost cen energii w szerokim ujęciu, czy to energii elektrycznej, czy paliw, jest doświadczeniem ostatnich lat i prawdopodobnie może wystąpić. No ale to, jak powiedziałam, ta układanka wynikająca z decyzji, z bardzo dużej dynamiki, a jednocześnie z konieczności jednak reakcji ekonomicznych, to jest jedyne i aż to, co przyjdzie nam jakby zapłacić i jedyne, co możemy zrobić, aby wesprzeć Ukrainę i zająć się właściwe stanowisko.
Panie prezesie, czy grozi nam kryzys energetyczny?
Ja bym się zgodził oczywiście z panią profesor, że tutaj absolutnie nie można tej sytuacji demonizować, aczkolwiek myślę, że każdy z nas, czy to my jako osoby fizyczne, czy instytucje, które reprezentujemy, będziemy musieli się zmierzyć z konsekwencjami energetycznymi tej sytuacji, która dzieje się na naszych oczach. Na pewno dojdzie w wyniku tej bestialskiej polityki i niebywałej agresji do pewnego przewartościowania w europejskiej polityce energetycznej, które się zbliżało, można powiedzieć, od zawsze, ale nigdy nie było tego momentu, w którym rzeczywiście sprawy by zaszły tak daleko, żeby rzeczywiście tą politykę energetyczną odmienić. Myślę, że dojdzie do przewartościowania, które my obserwujemy w Polsce, choćby w obszarze dywersyfikacji dostaw gazu, który w Polsce akurat postępuje i gdy my spojrzymy przez polski przypadek, to myślę, że też ten nasz polski przypadek w średnio i długoterminowej perspektywie będzie tak, że dział się w innych europejskich państwach, w tym także w Niemczech. Czyli my zupełnie inaczej w tej chwili podchodzimy w ogóle do słowa dywersyfikacja. Myślę, że to słowo, które gdzieś jeszcze kilka lat temu wydawało się takim sloganem ekonomicznym, teraz zupełnie inaczej brzmi. Ta dywersyfikacja staje się rzeczywiście koniecznością. I tak jak w obszarze gazu, gdzie my mamy nadzieję, że...
Panie prezesie, mówimy o różnych horyzontach, bo pan mówi średni, długi okres, co w energetyce też wymaga doprecyzowania, co myślimy, co mamy na myśli, mówiąc średni okres w energetyce, i pewna reakcja na być może pewne ruchy, konieczność wsparcia Ukrainy w krótkim okresie. To jak to
myślę,
pogodzić?
Tak jak pani profesor zauważyła, my jesteśmy przygotowani na problemy w obszarze energetycznym, aczkolwiek nie jesteśmy absolutnie gotowi, żeby z dnia na dzień wszelkie surowce z Federacji Rosyjskiej całkowicie zakręcić i absolutnie od nich odejść z miesiąca na miesiąc. Na pewno gdyby doszło do takiej sytuacji, że w wyniku czy to działań Federacji Rosyjskiej, czy sankcji nałożonych przez Unię Europejską doszło do momentu, w którym mamy po prostu zamknięty ten w cudzysłowie kurek, to będzie prowadziło w perspektywie krótkoterminowej, czyli w kolejnych miesiącach, do tego, że będziemy musieli tego pasa zacisnąć. Można powiedzieć, że dobrze się składa z perspektywy choćby momentu w roku, w którym jesteśmy, że my te potrzeby choćby w obszarze gazu czy w obszarze węgla mamy mniejsze niż byśmy mieli, gdybyśmy mówili o sytuacji, która by była w październiku. Zatem tutaj wydaje się, że ta sytuacja nam sprzyja, aczkolwiek absolutnie ten poziom dywersyfikacji nie jest taki, który pozwala nam decyzję podejmować z dnia na dzień. Gdyby ta agresja wydarzyła się w roku przyszłym, to okazałoby się, że choćby w obszarze gazu, my już jesteśmy na tym poziomie dywersyfikacji, że w związku choćby z projektem Baltic Pipe, czy rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu, czy wydobyciem własnym, rewersie wirtualnym, w połączeniach transgranicznych, my możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie nasze zapotrzebowanie wypełnić w 100%. Dziś jeszcze tego nie możemy zrobić. Wydaje się, że też trzeba by rozbić na atomy poszczególne surowce. Gaz mamy w pewnym stopniu omówiony. Gdy spojrzymy na węgiel, to tutaj sytuacja też wydaje się w cudzysłowie zarządzalna, bo my stosunkowo jednak dużo produkujemy, 80% węgla.
Sprowadzamy. Tak jak na wschodzie, a teraz będzie jeszcze tani na wschodzie,
ale sprowadzamy głównie niestety właśnie z Federacji Rosyjskiej. 75% importu to jest węgiel z Federacji Rosyjskiej, ale znów tutaj pora roku, w której jesteśmy. Myślę, że też sprawia, że pewnie ci, którzy, głównie zresztą ten węgiel służy do ogrzewania domów, ci, którzy się mieli zabezpieczyć, to się już zabezpieczyli na tą okoliczność. Najgorzej wyglądamy w sektorze ropy i produktów ropopochodnych, bo to jest oczywiście obszar, gdzie własnej produkcji mamy znikome ilości, musimy importować zdecydowaną większość. Znów, my pewną lekcję odrobiliśmy, bo jeszcze na początku XXI wieku praktycznie my byliśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od tego jednego kierunku. Dziś mamy już większą dywersyfikację, Arabia Saudyjska czy Norwegia tego przykładem, ale oczywiście cały czas ten poziom uzależnienia od Rosji jest bardzo wysoki. 2/3 naszego importu to jest ropa z Federacji Rosyjskiej i rzeczywiście trzeba się będzie przygotować na scenariusz, w którym trzeba będzie zamienić tego dostawcę podstawowego i rozłożyć te dostawy na poszczególnych innych dostawców, ale też myślę, że w tym momencie i w tym kontekście mówiłem także o tym przeobrażeniu polityki energetycznej, powinniśmy myśleć w kategoriach średnio-długookresowych, by nie było sytuacji, że my zastąpimy tą samą ilość ropy z Rosji, tą samą ilością z innych kierunków, bo na to się nakładają właśnie wyzwania związane z polityką klimatyczną, które jasno nam sugerują, nie mamy czasu na tego typu zamianę, musimy ograniczać zużycie, a tutaj transport jest to oczywiście głównym biorcą ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Zatem myślę, że to jest ta droga, ograniczanie surowców które są produkowane w Federacji Rosyjskiej, ale także odchodzenie systematyczne od paliw kopalnych.
Czy do tej diagnozy przygotowania polskiej gospodarki na wyzwania kryzysu energetycznego pani profesor chciałaby jeszcze coś dodać?
Ja bym tylko dodała, że nic tak nie przemawia do świadomości decydentów, czy to polityków, czy specjalistów od gospodarki, jak fakty i wydarzenia. Przypomnę tylko, że na początku lat 70., kiedy była wojna Jom Kippura, która wywołała w konsekwencji efekt w postaci gwałtownego, po raz pierwszy tak znaczącego wzrostu cen ropy naftowej, to właściwie wtedy naocznie uświadomiono sobie, że poziom uzależnienia zarówno od kierunków geograficznych dostaw, jak i uzależnienia od dostaw ropy naftowej wpływa negatywnie na funkcjonowanie gospodarek tych najwyżej gospodarczo rozwiniętych państw świata, triady gospodarczej, no, która uświadomiła sobie, że trzeba zmienić politykę i zmienić postępowanie. To wywołało cały szereg bardzo pozytywnych zmian, chociaż później znowu na kilka dekad uśpiło pewną czujność, uznając, że jest tak dobrze, że kryzys energetyczny został zażegnany, że problem wyczerpywalności zasobów, czy w ogóle granica zasobowa jest pewnym pojęciem naukowym, jest czasami dobrze widziane na konferencjach czy w publikacjach, natomiast nie stanowi elementu trwałego i bieżącego. Od czasu do czasu do tego wątku wracano, właśnie przy okazji takich wydarzeń. Wydaje mi się, że ten wojna na Ukrainie i zadanie sobie teraz po raz kolejny pytania o to, czy kryzys może wystąpić, jest takim kolejnym przykładem powrotu do tych pytań. Ja bym tylko dodała, że już dzisiaj widać, że Unia Europejska powraca do wątku zarówno kwestii unii energetycznej, który był kreślony, który miał kilka odsłon, który miał się zmaterializować, powraca także do wątku wspólnych zakupów gazu, powraca do wątku
kolektywne
działania i kolejny element, który oczywiście Unia jest też przykładem tej grupy państw należących do triady, do tych najwyżej gospodarczo rozwiniętych państw, które też odgrywają największą rolę w promowaniu odnawialnych źródeł energii. I znowu wracamy do tego naszego pierwotnego tematu, ale jednocześnie on pojawi się jako ta pozytywna konsekwencja zmian, czyli wskazanie na konieczność nie tylko dywersyfikacji, ale też na zastąpienie czy zmianę struktury Energy Mix, tak z tego ujęcia poszczególnych państw, układów regionalnych, czy wreszcie w kontekście całego świata, dlatego że poza wątkiem politycznym, wątkiem ekonomicznym pojawia się wątek środowiskowy i gdzieś tam w tle wciąż wybrzmiewa kwestia związana z bezpieczeństwem dostępu do surowców i możliwościami realizacji działalności gospodarczej.
Bardzo dziękuję. Powróćmy do paliw alternatywnych. Chciałbym zapytać, jakie są największe bariery w rozwoju alternatywnych paliw, zdaniem pana prezesa Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
Gdy osadzimy tą dyskusję w obszarze transportu, bo od tego tak zaczęliśmy i tak kontynuujemy, to wydaje się, że te bariery są związane z elementami, które są bardzo charakterystyczne dla rynków, które się dopiero rodzą. I to nie są problemy, a to są wyzwania i to może brzmi trywialnie, ale widzimy, jak na rynkach wyżej rozwiniętych niż Polska w poszczególnych etapach rozwoju sobie z tymi wyzwaniami doskonale radzimy. My stoimy przed ogromnym wyzwaniem największej rewolucji w sektorze transportu, którą przyszło nam obserwować. W obszarze napędowym to jest absolutnie coś nowego. Mamy w Polsce choćby do czynienia z parkiem w ilości 20 milionów pojazdów ponad. I my chcemy docelowo po pierwsze zmniejszyć ilość tych pojazdów, ale nawet jeśli to będzie liczba zmniejszona, to docelowo sprawić, żeby kilkanaście milionów pojazdów było pojazdami bezemisyjnymi. W tej chwili czysto elektrycznych pojazdów w Polsce mamy 20 tysięcy i to pokazuje skalę wyzwania, jaka jest przed nami. Z drugiej strony my jako organizacja zajmujemy się tym zagadnieniem od kilku lat i my byliśmy także w momencie, gdy ja siedząc w tym miejscu bym powiedział, że mamy kilkaset samochodów i tak naprawdę jak widzieliśmy gdzieś pojazd elektryczny, to nie mogliśmy uwierzyć, że na pewno taki pojazd widzimy. Teraz te pojazdy stały się powszechne, co nie oznacza oczywiście, że one są wszędzie. Cały czas musi szereg zmian nastąpić, czy to w obszarze infrastrukturalnym, czy w obszarze tym, o którym już rozmawialiśmy, tego rozwoju technologii, bo my, gdy patrzymy na pojazdy kilka lat temu, to one po pierwsze były droższe i mniej funkcjonalne. Pojazdy jeszcze w 2016-2017 roku miały do zaoferowania o połowę niższy zasięg niż pojazdy, które są obecnie sprzedawane. To był poziom 150-200 km. Zatem my musieliśmy szukać...
Była sieć ładowania, więc przejazd z jednego krańca Polski na drugi był niemożliwy.
Był dużą przygodą, był możliwy i my tego często dowodziliśmy, ale na pewno nie był w pełni komfortowy i tak łatwy jak samochodem konwencjonalnym. Dziś mamy sytuację, w której średnia dla wszystkich modeli, a tych modeli już mamy w Polsce ponad 200, to też jest potężna różnica, bo jeszcze zaledwie 2-3 lata temu było tych pojazdów czterokrotnie mniej. Średnia to już jest 400 km zasięgu, więc zbliżamy się do tego momentu, gdy samochód z napędem elektrycznym będzie tak samo funkcjonalny jak samochód z napędem konwencjonalnym. Co więcej, on będzie także w tej samej cenie w momencie zakupu, a koszty eksploatacji są niższe. Zresztą to jest też pojazd, można powiedzieć, na trudne czasy bezpieczniejszy, bo pojazd, który możemy naładować w każdym miejscu. Gdy była w ubiegłym tygodniu ta słynna już histeria związana z kolejkami pod stacje tankowania, to ja miałem bezproblemową możliwość naładowania samochodu pod pracą, gdzie jest on na co dzień zaparkowany.
Zatem... Pan, 3 tygodnie temu, jak były wichury, to ja przez kilka dni nie miałem prądu w domu.
To prawda, ale z drugiej strony to jest bardzo, bardzo celne, co pan mówi. Samochód elektryczny jako mobilny magazyn energii docelowo właśnie w takiej sytuacji też będzie mógł panu pomóc, bo ja sobie naprawdę plułem w brodę, że te rozwiązania jeszcze nie są na tyle rozwinięte, żeby samochód, potężna bateria, mówiąc w skrócie, który stoi u mnie w garażu, nie daje mi możliwości, żebym ja tą zakumulowaną energię wykorzystał do tego, żeby bezproblemowo moja lodówka funkcjonowała, bo też kilkanaście godzin nie miałem energii elektrycznej. Ale to jest też to, do czego my dochodzimy rozwijając technologię, bo ten przełom to nie jest tylko sektor motoryzacyjny. To jest dopiero wstęp do tego, jak my połączymy ten przełom z przełomem na rynku energetycznym i wtedy będziemy mogli mówić o faktycznej rewolucji, bo samochód elektryczny połączony w tą ilość, którą już będziemy mogli oceniać przez pryzmat setek tysięcy czy docelowo milionów, będzie także stabilizatorem sieci. On będzie w stanie, jeśli zwłaszcza mamy system powiązany z odnawialnymi źródłami energii, z OZE, będzie w stanie dawać nam to, co teraz jest tak potrzebne, niezależność też energetyczną i wreszcie będzie się przekładał na to bezpieczeństwo energetyczne. Zatem patrzymy na rozwój elektromobilności, myślę, w takim szerszym kontekście.
Jeżeli są takie super korzyści, to dlaczego ten przyrost jest tak wolny? Jakie są największe bariery w rozwoju alternatywnych paliw, pani profesor?
Ja do tego, co powiedział pan prezes, dodałabym kwestię dopłat, czyli pewnego rodzaju wsparcia i bodźców ekonomicznych, bo znowu nic tak nie działa na potencjalnych konsumentów i użytkowników jak cena i korzyści, jakie z tego tytułu może odnieść. Wszystko jest prawdą, co pan prezes powiedział, że zwiększyła się liczba użytkowników i liczba pojazdów elektrycznych, zwiększyły się punkty ładowania, co zwiększyło komfort i sprawiło, że samochody, szczególnie w użytkowaniu miejskim, w carsharingu, stały się atrakcyjne i dla osób, które tylko i po to używają pojazdu, żeby poruszać się tylko w mieście, to absolutnie wydaje mi się, że to jest najwłaściwsze rozwiązanie. No ale wciąż pytanie jest o cenę. I tutaj te zaproponowane formy wsparcia, przynajmniej w Polsce, ale także w innych krajach, niewątpliwie będą tymi pozytywnymi bodźcami, które zwiększą. Tutaj ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale niewątpliwie zarówno kwestia dopłat i do samochodów osobowych, i do samochodów ciężarowych, kwestia podwyższenia ceny samochodu, to też zwiększa nam możliwość wyboru i powoduje, że ta atrakcyjność jest zdecydowanie większa. No i też jakby to poparcie zarówno władz miast w wyborze źródeł napędu dla autobusów, to jest także taki dodatkowy bodziec, który wpływa pozytywnie na rozwój tej mobilności.
Bo tam najłatwiej będą skalę zbudować.
Tak, budować skalę, ale też taką świadomość, akceptację, no bo jak mówię, na początku była to nowinka i rozwiązanie techniczne, natomiast dzisiaj coraz więcej osób jakby utożsamia się, czy wpisuje się ten samochód elektryczny w pewien pogląd, w pewną postawę. Tylko jak mówię, należy przy tym wszystkim pamiętać i spojrzeć co jakiś czas, jak wygląda energy mix danego państwa, w którym energia elektryczna jest wytwarzana, bo to jest to tło albo ten drugi element. Ale niewątpliwie tym, co będzie stanowiło determinantę rozwoju tej formy mobilności, to będą wsparcie finansowe i obniżanie kosztów. A obniżanie kosztów niewątpliwie nastąpi, dlatego że występuje już wyraźna konkurencja pomiędzy koncernami motoryzacyjnymi. Właściwie chyba wszystkie, panie prezesie, mają. Dokładnie. Wszystkie mają w swoim pakiecie pojazdy elektryczne i nie są już to tylko jednostki, czy tak zwane małe samochody kompaktowe. Pojawiły się SUV-y, pojawiły się także limuzyny, więc
my w Polsce troszkę cały czas tkwimy w takim podejściu, że my mówimy o rynku, który jest absolutną niszą, o pojeździe elektrycznym myślimy jako o produkcie dla kogoś skrajnie bogatego, który jest już tak przekonany, że ekologia jest determinantem, że wszystko jest w stanie przekazać. A spójrzmy na Europę. W Europie w zeszłym roku 20% rejestracji to były samochody elektryczne. 20% rynku, ponad 2 miliony pojazdów.
To są mniejsze społeczeństwa.
Oczywiście tak, ale widzimy, że my będąc opóźnieni około 2 lata do Europy jako średniej, widzimy, że w Polsce też jesteśmy dokładnie na tym trendzie wzrostowym i w roku 2023 spodziewamy się, że 20% rejestracji samochodów nowych w Polsce to będą samochody elektryczne, licząc łącznie BEWy i PHEWy, a wtedy już będziemy mówić o ilościach liczonych w grubych dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. To już jest teraz po prostu poważny segment motoryzacji i to jest ten poważny segment motoryzacji, bo rzeczywiście ta ekonomia pojawia się praktycznie w każdym miejscu, bo ona nie pojawia się tylko z perspektywy klienta końcowego. Też fakt, że koncerny motoryzacyjne tak chętnie rozwijają elektromobilność, nie wynika tylko i wyłącznie, choć mam nadzieję, że również z ich troski o dobro środowiska, ale głównie jednak z tego, że mamy bardzo restrykcyjne normy CO2 wprowadzone od 2020 roku i te normy sprawiają, że bardzo duża część floty musi być elektryczna.
Dokładnie. Decydujące o tym, że samochody
tak jest. Ale tutaj, szanowni państwo, mówimy o tych wątkach ekonomicznych, a w międzyczasie możemy obserwować też bardzo duże wzrosty cen energii.
To prawda, ale my projektów związanych z elektryfikacją flot naprawdę prowadzimy bardzo wiele i w momencie, w którym dyskutujemy o wzrostach cen energii elektrycznej, także rozmawiamy o wzrostach cen ropy naftowej, więc nie ma tutaj sytuacji, w której jeden surowiec staje się droższy, a drugi staje się tańszy. Mamy ewentualnie do czynienia z sytuacją, w której generalnie surowce stają się droższe. I to sprawia, że ta różnica pomiędzy kosztami całkowitymi użytkowania samochodu elektrycznego i samochodu konwencjonalnego, ona cały czas się utrzymuje. Ja mogę zresztą własny przykład podać. Mnie kosztuje przejechanie 100 km, uśredniając już kilka lat jeżdżę samochodem elektrycznym, w granicach 8-10 zł. To można sobie to odnieść do cen związanych z posiadaniem samochodu z napędem diesla czy z napędem benzynowym i praktycznie nie ma przypadku, żeby te ceny nie były trzykrotnie czy czterokrotnie wyższe, niezależnie od tego, jaką mamy cenę energii elektrycznej. Bo pamiętajmy też, że samochód elektryczny my stosujemy w pewnych specyficznych warunkach, które dają nam szerokie możliwości ładowania tego samochodu z bardzo wielu źródeł. Czyli my nie patrzymy tylko przez pryzmat tych 2000 ogólnodostępnych stacji ładowania, choćby jedna jest zresztą przed Państwa siedzibą, ale... No i to pokazuje, jak bardzo już rynek zaczyna się rozwijać, że już jest rzeczywiście... To prawda, nie najszybciej, ale to pewnie warto by po prostu zainwestować w szybszą ładowarkę, ale nie chcę absolutnie tutaj sprawić się, żebym już nigdy nie został zaproszony do tego gmachu, więc może powstrzymam się od rekomendacji. Ale mamy możliwości takie, żeby ładować samochód w tych miejscach, w których on po prostu najdłużej stoi. On najdłużej stoi tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie mieszkamy. I wtedy oczywiście cena energii, a która się przekłada oczywiście na cenę usługi ładowania, jest odpowiednio niższa. I dlatego my też jesteśmy dużo bardziej uodpornieni na te zmiany na rynku energii, plus oczywiście możemy też dodać do tego element, który się rozwija bardzo dynamicznie, czyli rynek odnawialnych źródeł energii, głównie oczywiście fotowoltaika. I tutaj podkreślić, że to jest doskonałe funkcjonowanie tych dwóch elementów, elektromobilności i fotowoltaiki. Może się okazać, że oczywiście w cudzysłowie my możemy nasz samochód ładować za darmo, jeśli mamy funkcjonującą fotowoltaikę. Zatem wydaje się, że od strony ekonomicznej my z miesiąca na miesiąc, z roku na rok zyskujemy kolejne argumenty. Wobec to się dzieje różnych zresztą zmian na rynku, bo to, o czym pani profesor powiedziała, samochody konwencjonalne, one są droższe z każdym rokiem. I my też samochód elektryczny zazwyczaj tak porównujemy, myśląc o szerokim aspekcie motoryzacji konwencjonalnej i uśredniając ceny samochodów używanych z cenami samochodów nowych. Ale gdy spojrzymy, tak jak powinniśmy, porównując ceny samochodów nowych, elektrycznych i konwencjonalnych, to średnia cena samochodu konwencjonalnego nowego w Polsce to jest ponad 140 tysięcy złotych. Okazuje się, że w ramach tych 140 tysięcy złotych, zwłaszcza po jeszcze dofinansowaniu, jest bardzo dużo modeli, które można w tej samej cenie nabyć i też spodziewamy się, że trend będzie następujący. To samochody konwencjonalne, choćby w związku z wyższymi normami CO2, z kolejnymi dyskutowanymi normami Euro 7, będą szły w górę. Samochody elektryczne w związku choćby ze skalą produkcji, w związku z zastosowaniem dopłat będą schodzić w dół. Zatem ta ekonomia procesu ona już jest i my to widzimy, gdy elektryfikujemy floty. My doradzamy największym przedsiębiorstwom, ale także samorządom i widzimy, że to się po prostu opłaca.
Samochodu elektrycznego, natomiast tutaj ten aspekt istotny technologii wodorowej w ogóle w Państwa wypowiedziach nie pada.
Wodorowej? Wydaje mi się, że w ogóle transportu pozasamochodowego, bo przecież
to jest
niezwykle istotne, że transport, to także transport morski, lotniczy i ciężarowy, ten samochodowy ciężarowy, gdzie te możliwości póki co wykorzystania napędu elektrycznego są mocno ograniczone, bo właśnie nie występują. W przypadku lotniczego to mówimy o biopaliwach. Większe znacznie możliwości są w przypadku transportu morskiego i tutaj rzeczywiście wtedy możemy skorzystać z innych paliw alternatywnych. Natomiast jeśli chodzi o wodór, to jest to niewątpliwie jedno z tych paliw, które nazywane jest paliwem przyszłości. I to jest zresztą...
Rozmawiamy o wodorze, to jest tak określane.
Ciągle określane paliwem przyszłości. Nie za wiele się w tym zakresie zmieniło, to znaczy to upowszechnianie będzie znowu konsekwencją zadziałania wszystkich mechanizmów, czyli pewnego postępu technologicznego, który pozwoli na zdecydowanie większą skalę, bo tak naprawdę to uniwersalność zastosowania obniża koszty i to sprawia, że ten udział zaczyna rosnąć. To samo dotyczyło rozwoju alternatywnych źródeł wytwarzania energii w przypadku energii elektrycznej, dopiero upowszechnianie powszechnienie, czy to fotowoltaiki, czy energetyki wiatrowej, sprawiło, że przeszliśmy od myślenia, że jest to kosztowne i ograniczone do czegoś,
masowego używania.
Dokładnie, do powszechnego używania i do zastosowania w znacząco większej grupie użytkowników. I tutaj w przypadku wodoru będzie tak samo. To jest wśród wymienianych paliw alternatywnych to paliwo, które wciąż jeszcze jest tym marginesem, tym obszarem dla rozwoju. Niewątpliwie na co zwrócił Pan Prezes uwagę, że przechodząc od wykorzystania paliw gazowych przez napędy hybrydowe, przez biopaliwa, doszliśmy do elektromobilności, która dzisiaj elektryzuje wszelkie dyskusje z uwagi na atrakcyjność, na powszechność, a przede wszystkim na ten taki wymiar atrakcyjności z punktu widzenia rozwoju miast. Sama urbanizacja wymaga pewnej zmiany filozofii funkcjonowania i ona się doskonale w to wpisuje, ale jak mówię, nie powinniśmy tracić gdzieś z tego obszaru i dyskusji, i badań, ale też takiego praktycznego zastosowania tych pozostałych źródeł napędu, bo no, wracając do klasyki ekonomii, to koszty transportu przesądzają o opłacalności prowadzonej działalności.
Tradycją forum jest to, że w ostatniej części proszę pytania wzajemne. Poproszę panią profesor o pytanie do pana prezesa, a później o rewanż.
No dobrze, w takim razie panie prezesie, moje pytanie dotyczy tego, jak pan widzi, czy możliwości rozwoju paliw alternatywnych, w tym wypadku wychodząc już poza kwestie związane z elektromobilnością, bo do tego jesteśmy zgodni, że tu właściwie widzimy szeroką perspektywę dla rozwoju i utrzymania tej atrakcyjności. Czy jest miejsce do powrotu do tych wykorzystania na przykład biopaliw albo jednak wykorzystania szerszego w innych, właśnie wychodząc poza napędy pojazdów, samochodów osobowych, możliwości wykorzystania właśnie biopaliw czy napędu gazowego? Gdzie widzi pan te perspektywy?
To jest bardzo, bardzo celne pytanie i bardzo, myślę, trudno na nie odpowiedzieć, bo można bardzo szybko odpowiedzieć, że nie widzimy, bo tylko przyszłość to energia elektryczna, ale to by nie była prawda,
bo gdy
kilka lat temu byliśmy orędownikami tego, że elektromobilność może odnieść jakikolwiek skutek pozytywny w obszarze transportu osobowego, to wiele osób, instytucji twierdziło, to się nie wydarzy, za dużo naprawdę śledzicie Elona Muska i to nam się nie uda. I to też w rozmowach z dużymi koncernami motoryzacyjnymi. Zatem trzeba być bardzo wstrzemięźliwym w tych opiniach, bo myślę, że będzie decydowało o tym, co jest możliwe do zastosowania, taki zbiór pewnych czynników, z których myślę te dwa przynajmniej zaczynają się od literki E, czyli ekonomia i ekologia. I ten trzeci bardzo ważny, skalowalność. I ta triada, myślę, będzie w stanie rzeczywiście odpowiedzieć nam na wiele pytań, co jest najlepsze do zastosowania w danym obszarze i danym segmencie, by osiągnąć z jednej strony cele klimatyczne, o których dzisiaj rozmawialiśmy i widzimy, że tu wymaga to przyspieszenia, ale z drugiej strony, żeby także to było ekonomicznie uzasadnione. Trzeba niestety znaleźć ten złoty środek, bo rozwiązania, które mogą być najlepsze dla środowiska, mogą być po prostu nierealizowalne w praktyce ze względów ekonomicznych, bądź ze względu na zbyt jeszcze niski poziom rozwoju. Zresztą wodór jest tego doskonałym przykładem. Cały czas określamy to paliwo jako paliwo przyszłości, ale wydaje się, że jeszcze cały czas to paliwo przyszłości nie potwierdziło, że ta przyszłość jest tu i teraz. Cały czas oczywiście czekamy, bo my rozmowę, gdy wrócimy na momencik do sektora transportu osobowego, myślę, że mamy rzeczywiście taką już zero-jedynkową. Widzimy, które paliwo jest obecnie liderem i wydaje się, że tutaj rynek zostanie zdominowany przez to jedno rozwiązanie. Ale im większa waga, tym większa skala problemu i gdy rzeczywiście spojrzymy na choćby transport drogowy 16 ton plus, który jest dla Polski rynkiem potężnym, jesteśmy jednym z największych graczy w Europie, ponad 1 000 000 tego typu pojazdów jest w Polsce, no to zobaczymy, że tutaj rzeczywiście odpowiedź na pytanie jest dużo bardziej skomplikowana, bo my tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co może udać się wdrożyć nam w tej perspektywie średnio i długoterminowej. Dobrze, to ja już kończę. Rewanż, może ja połączę te wątki. Ja bym chciał spytać właśnie, jak z perspektywy ekonomicznej my powinniśmy podchodzić do wyzwań związanych z tą transformacją, patrząc przez pryzmat tego celu, który mamy, czyli jednak neutralności klimatycznej. Jak połączyć to, że często te rozwiązania nie będą najbardziej ekonomicznie uzasadnione, a będziemy musieli je wdrażać, żeby one rzeczywiście stały się dla nas wszystkim tym stymulantem pozytywnym, czyli jak wyznaczyć ten złoty środek?
Wyznaczenie złotego środka jest zawsze najtrudniejsze, tam gdzie okaże się, że jest to zbyt kosztowne albo okaże się, że wymaga wsparcia, to takie wsparcie będzie musiało być udzielone, bo ekonomia wymaga tego, aby... Znaczy, ekonomia pokazuje na racjonalność, więc jeśli nie będzie przesłanek do tego, aby podejmować takie działania wynikające właśnie z opłacalności, to potrzebne będą bodźce i wsparcie do tego. I od tego, jaki mechanizm wsparcia zostanie zastosowany, taki będzie sukces transformacji. Niewątpliwie transformacja, i tutaj wracając do tego, od czego zaczęłam, transformacja będzie się wpisywała we wszystko to, co udało się człowiekowi osiągnąć, w tę racjonalność, czyli homo economicus, w świadomość zagrożeń i w jednocześnie szanse, jakie postęp i wiedza ludzka daje.
Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum, w którym udział wzięli pani profesor Dorota Niedziółka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH.
Dziękuję państwu
oraz
bardzo.
Pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Nazywam się Bartek Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień na spotkanie poświęcone innowacjom, a naszym gościem będzie pan prezes Dawid Cycoń z ML System, spółki innowacyjnej giełdowej.
Dziękujemy.